Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy widzowie, przedstawiam wam pana Pawła Świetlikowskiego. Człowieka, który z tego co mi wiadomo, był u źródeł założenia AK na Wileńszczyźnie w samym Wilnie, który uciekł z pociągu, który zmierzał na zagładę oficerów do Katynia, który przeżył katorgę niejednego więzienia i który w końcu był na zesłaniu bardzo dalekim, na katordze, archipelag Gułag Workuta. Teraz jest pośród nas, aby dać świadectwo temu, że jest chodzącą, żywą historią. Historią tego, że człowiek nie powinien się poddać, wyznając swoje ideały. Tutaj jeszcze przed chwileczką mówiliśmy o bardzo prostej rzeczy, o tym, że mundur ma być zapięty, ponieważ tak uczy gimnazjum, które skończył, ponieważ tak uczyli w AK. Ja jestem pod bardzo wielkim wrażeniem historii. Wiem, że nawet nie mam pojęcia, jak przedstawić pana, panie Pawle, więc prosimy nie jako chwalenie się, że pan coś osiągnął, ale przedstawienie siebie samego jako świadka wielkiego, świadka historii naszej ojczyzny, naszego patriotyzmu, świadka tego, który nie poddaje się mimo 92 lat życia. Zaczął pan prawo, widzimy pana teraz w mundurze górniczym, oczywiście z opaską AK na ramieniu, z całym szeregiem medali, o których pan mówi, że to nie dla pana te medale. Te medale to my wszyscy, którzy broniliśmy ojczyzny, którzy żeśmy stanęli, aby walczyć o wolną, niepodległą Polskę, sprzeciwiając się wszystkim totalitaryzmom, które rozpoczęły się w XX wieku. Prosimy o kilka słów, ponieważ to będzie tylko kilka słów. Historia życia bardzo długa.
Proszę ojca, jestem Wilnianinem na sławnych kresach, polskich kresach wschodnich. Tam skończyłem gimnazjum, studia prawnicze na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, szkoły podchorążych rezerwy ukończyłem w Grodnie, w DUK 3 generała Kleberga. 1 września 1939 roku jako podporucznik rezerwy, najmłodszy podporucznik, oficer II Rzeczypospolitej, zostałem zmobilizowany tylko częściowo, dlatego że Zachód pod pretekstem, żeby nie denerwować Hitlera, odradził naszemu rządowi II Rzeczypospolitej ogłoszenia ogólnej mobilizacji. 33 dni spędziłem na froncie. Siły nierówne. 80 milionów Germanów, a 17 września ruszyła na nas dzika Azja, 250 milionów Azjatów, ku naszemu zaskoczeniu. Jednak Polska, jedyna w świecie, w Europie, wolność Polski, wiarę naszych ojców i przyszłość przyszłych pokoleń postawiła na pierwszym miejscu. Powiedzieliśmy Hitlerowi nie. 3 października po mszy Polowej na propozycję w cudzysłowie generała sowieckiego, który zarzekał się: będę was domoje rozwozić, będziemy was rozwozić do domów, zaladowano nas do pociągów. Dziś już wiemy, że celem docelowym tych pociągów to był Katyń. Ale upatrzność Boża, bo dziś w perspektywie prawie 90 lat, 92 lata skończę we wrześniu, tak mogę tylko wytłumaczyć, że to wszystko, co przeżyłem, przetrwałem, to zawdzięczam upatrzności Bożej. Bo będąc w gimnazjum, wychowaniśmy byli w duchu chrześcijańsko-narodowym, a narodowym to nie tak, jak dziś mówią nacjonalista, ale tak mówią wrogowie Polski. Słowo naród w naszym pojęciu akowskim, w pojęciu każdego Polaka II Rzeczypospolitej, to jest piękne słowo od łaciny natio, nationis. To nie znaczy, że Żyd, Francuz, Anglik czy Chińczyk to jest coś gorszego. Ale sam fakt, że ja jestem mimo jednak Polakiem, napawało nas dumą. Przynależność do sodalicji mariańskiej, i to właściwie też, jeżeli dzisiaj myślą biegnę do tamtych czasów, to nie była zasługa moja osobiście czy moich rówieśników. Mieliśmy takich duszpasterzy, którzy nas wychowywali, takich nauczycieli, a raczej profesorów, bo w gimnazjach już mieliśmy profesorów, a nie według urawnilówki nauczyciel. Bo nauczycieli mieliśmy w szkole podstawowej. Studiując prawo, uważałem, że jest jeszcze większym zaszczytem przynależność do korporacji akademickiej. Prawnicy mieli swoją, to się nazywała batoria. Między innymi tu w Toruniu parę lat temu baturusi, jak się okazało, sam byłem mocno zaskoczony, odnaleźli mnie jako filistra. Nawiązaliśmy bardzo przyjemną korespondencję, którą podtrzymujemy do dziś. Miałem kilka z nimi spotkań w Poznaniu. I ta sama upatrzność Boża właśnie w Kowlu, stojąc, już będąc w pociągu przeznaczonym do Katynia, ludność miejscowa, gdy zauważyła w pociągach zielone mundury, dziewczęta, kobiety, matki, siostry z buchenkami chleba, z paczką papierosów podchodzili do pociągu, żeby tym życzliwym gestem wyrazić jakąś swoje podziękowanie za miesiąc walki, swoją zwięzłość, solidarność z nami, których wywożą. Ale zjawiła się nagle dziewczyna, która mówi: ja zajdę do pociągu, niech się pan przyszykuje. Przyszła do pociągu z buchenkiem chleba, który przyjąłem. Na swój mundur zarzuciłem koc niemiecki, których w lesie było i polskich, i niemieckich masa, zabitych już jeńców. Pociąg był strzeżony tylko przez jednego krasnoarmiejca, który nie mógł wiedzieć, że nas czeka Katyń. Dlatego, że była zapowiedź, że nas rozwiozą, budu dla mojej rozwozić. Także wypuścił mnie z nią. Ta zaprowadziła mnie do swego do pobliskiego domu. Ukazuje się, że to była jakaś maturzystka, który ojciec, major, gdzieś był na froncie, o czym ona i jej matka nie wiedziały. Gdzieś na froncie. Cały wysiłek skierowałem teraz, w jaki sposób wrócić do swego rodzinnego miasta Wilno. Skowle to gdzieś około 300 kilometrów. Człowiek nie zmieniał bielizny. Nie zawsze dojadał w warunkach bojowych. Także tu zostałem nakarmiony przez matkę tej dziewczyny. Zmieniono mi bieliznę po raz pierwszy. No i jakoś przemykając z pomocą kolejarzy dobrnąłem do Wilna 10 października 1939 roku.
Panie Pawle, czytając pańską książkę Gułag Workuta, raport oficera Armii Krajowej, jest takie zdanie w związku z tym wyzwoleniem pana z pociągu przez tą dziewczynę, maturzystkę z bochenem chleba, że pan postanowił nie ukrywać się w tej wiosce, prawda? Tylko żeby oszczędzić wioskę, udał się pan wtedy do lasu, aby szukać wyjścia samemu, narażając tylko i wyłącznie własne życie, a nie życie w tym momencie bardzo dobrych, solidarnych ludzi, którzy po prostu dali schronienie, jak wiemy, nie tylko panu, dali również innym osobom. W książce też jest takie bardzo piękne zdanie, mówiące i uczące nas, jako młodych, ponieważ słuchając, że pan ma 92 lata, ja mam 32 lata, więc 60 lat, więc siedzę tutaj naprawdę jako uczeń przed wielkim profesorem historii, historii, którą odczuł na własnej skórze, którą przemyślał nie tylko w jednym momencie, przez jeden dzień, ale przez miesiące i lata, będąc sam w celi, będąc z innymi współoficerami. Jest jedno zdanie, że nie czuję żalu do nikogo, przebaczam, ale chcę mówić prawdę, aby świadczyć. Jak pana świadectwo się odbywa teraz? O tych wydarzeniach, o tej prawdzie historycznej, o tym, jak pan mówi, na tym będzie wydarzenie z dworca w Kownie, gdzie wyciągano, gdzie znowu się znalazła osoba, która w chwili, po prostu w momencie, stała się pańską żoną, aby uratować jednego człowieka, mężczyzna w pańskim wieku wówczas. Był bardzo podejrzany, bez dokumentów. Od razu by zgarnęli i koniec był oczywisty. I przejdę do drugiego zdania z tejże książki. O solidarności, jakie wówczas zdawał egzamin. Solidarności, jakie wówczas zdawała polska, powiedzmy, młodzież, żołnierze, lud, kościół, wszyscy zjednoczeni, solidarni. Czego uczy teraz nas? Co by nam pan powiedział takiego, młodzi ludzie, młode pokolenie?
I właściwie na tych kilka pytań ojciec sam odpowiedział. Całe społeczeństwo II Rzeczypospolitej, przede wszystkim nasi profesorowie, ludzie nauki, rodzice, to przecież to byli Ja sam się zastanawiam do dnia dzisiejszego. To byli ludzie spod zaborów, które trwały 123 lata wynaradawiania. Jak to się stało, że trzy zabory, sowiecki, niemiecki i austriacki, nie potrafiły zniszczyć ducha polskości tych ludzi, a ci ludzie w sposób wręcz cudowny wpoili w nas te zasady szacunku do każdego człowieka, bo zarówno ta ludność, która zobaczyła, ona się też narażała do pewnego stopnia, ale z bochenkiem, z porcją chleba, z papierem, z tytoniem, a później już w poczekalni, kiedy penetrowała już miejscowa milicja i to byli Ukraińcy i narodowości żydowskiej, te dwie z opaskami czerwonymi, MO, którzy współpracowali z okupantem. Wylapywali właśnie ludzi młodych, legitymowali i ci wszyscy, którzy nie mieli dokumentów, wyprowadzano wprost z poczekalni. Ja w tym momencie musiałem być takim trochę lisem, gnanym, gonionym przez stado. Właśnie tak przemieszczałem się z rogu poczekalni do jednego, do drugiego. I gdy się dostałem już do pociągu, to pierwszym moim obowiązkiem było, no bo pieszo by mnie, miałem natarte nogi przez miesiąc, także pieszo byłoby mi trudno te 300 kilometrów przejść. Poczuwałem się do obowiązku zgłosić się do kierownika pociągu, żeby powiedzieć, że jestem bez biletu. Zwykła uczciwość, po prostu elementarna. Jak tylko się odnalazłem kierownika pociągu, ten, gdy mnie zauważył, to sam mówi: proszę pana, niech pan nic nie mówi. Pan jest z armii, pan nie ma biletu i pan nie ma pieniędzy. Ale tu NKWD, jak pociąg ruszy, to oni wsiądą do pierwszego wagonu, do pierwszego z końca i będą sprawdzać wszystkich pasażerów. Niech pan zajmie miejsce środkowe w pociągu. Ja pana uprzedzę, kiedy oni będą wsiadali. Wtedy niech pan wysiądzie z samego początku i po paru minutach, jeszcze przed odejściem, niech pan wsiądzie do ostatniego wagonu. I znowuż pomoc kolejarzy. Zupełnie obcych ludzi, ale Polaków. I na tym polega właśnie nacjonacjonizm. Dziś tak prześladowane. Przez kogo? Dlaczego? W jakim celu? I kto z tego korzysta? Dziś mówią społeczeństwo obywatelskie. Czy ma sens mówić, że masło maślane? Skoro się jest społeczeństwem, to się jest obywatelem. Tylko można być społeczeństwem, ale w tym społeczeństwie są Polacy, Żydzi, Rosjanie, Ukraińcy, bo tacy w Polsce byli. Szczególnie na Kresach Wschodnich, na Wileńszczyźnie, 63,7% stanowili Polacy, czyli olbrzymia większość, właściwie właściciele tych polskich ziem. Na drugim miejscu Białorusini 22%. Na trzecim miejscu Żydzi prawie 9%. I dopiero na czwartym miejscu Litwini, o dziwo, których to rzekomo jest stolica, Wilno, tylko 5%. I tak było od XIV wieku. Tak jak my wiemy, jak nasza pamięć historyczna od Jadwigi i Jagielły sięga. 5% Litwinów i tam 1,5% do tego jeszcze Rosjanie oraz tak zwani Starowierzy. To też takie plemię rosyjskie, Starowierzy. Bardzo uczciwi ludzie i dobrzy Polacy. Ci Rosjanie, którzy w Polsce znaleźli w czasie rewolucji swoją drugą ojczyznę. Czyli ksiądz pomimo młodego wieku właściwie sam odpowiedział. Tak wychowano cały naród. Myśmy brali przykład ze swoich profesorów, no i w dodatku wspaniały kościół katolicki. Diecezja wileńska pod kierownictwem jego ekscelencji księdza arcybiskupa Romualda Jalbrzykowskiego. Około 200 księży, sióstr zakonnych, gdy wybuchła wojna, byli członkami Armii Krajowej. Przechowywali w piwnicach kościelnych pieniądze, jeżeli takie mieliśmy, na cele armii. Czasami przechowywali broń. Gdzieś na wsi, w stodołach, biskupi, prelaci byli redaktorami wojskowych gazetek podziemnych, duchowni. Wielu z nich zostało pomordowanych w Golgocie Wschodu, w Ponarach, w tej stutysięcznej mogile zmasowanych trupów. I do dzisiaj dnia ja się zastanawiam, dlaczego wtedy nikt nie mówił, wtedy, i nikomu to nie przeszkadzało, że Kościół był razem z narodem w jego zwycięstwach, trudach i nie mówili precz od Kościoła, od polityki. A dzisiaj komuś zależy na tym, żeby ten Kościół odłączyć od narodu i szukają błędnej oceny, błędnych argumentów, żeby uzasadnić, prawda, żeby zamknąć Kościół właściwie za prezbiterium, odsunąć Polaków od wiary ojców. A przecież Kresy Wschodnie to był bastion polskości, bo zaczynając od wieku XII-XIII, weźmy choćby 1241, pod Legnicą ginie sam król Henryk Pobożny jako główny dowodzący. W jakiej wojnie? Z Tatarami. Najazdy Hunów, Tatarów, Rusów, Turków, Krzyżaków. Wszystko to Kresy Wschodnie. Uniwersytet Stefana Batorego. I pierwszy ksiądz rektor Uniwersytetu, tego olbrzymiego zwierciadla na całą Europę kultury, na całą Europę środkowo-wschodnią, był kto? Kaznodzieja Piotr Skarga. Ksiądz Piotr Skarga, nasza chluba wileńska. I właśnie te niepolskie Kresy Wschodnie, o czym dzisiaj młode pokolenie wychowane w zakłamanej historii przez ludzi, którzy przez 50 lat późniejszych wymordowali, gdzieś nikt nie wie. 100 czy 200 tysięcy Polaków, patriotów, obrońców,
Panie Pawle, no, refleksja i doświadczenie, rzecz naprawdę bardzo wielkie. Czytając pańską książkę, jest taki moment, gdy staje pan po kilku miesiącach przed oskarżycielami. To wszystko dzieje się w Wilnie, prawda? I ma pan udowodnić, że nie jest zdrajcą ojczyzny. I wtedy mówi się panu, że ojczyzną pańską jest Związek Radziecki, że tutaj pan był zdrajcą. Jak i skąd pan brał siłę wtedy, żeby wciąż i nieustannie wierzyć, że to jest, że pan jest Polakiem? Wytrwanie w ideałach, w które pana wszczepiono. Tym bardziej, że wiemy z historii doskonale, że wiele osób wtedy poddało się. Że byli również i żołnierze patrioci, w cudzysłowie by trzeba było mówić, pan mówi zupełnie o innym patriotyzmie, którzy też poszli na współpracę wtedy. Jedno cierpienie, wszystkie sztuczki, aby człowieka złamać, aby zaczął po prostu sypać, to pan o tym doskonale wie. Ja tego nie doświadczałem. I temu pan się nie dziwi, nawet w swojej książce, ale jak pan wtedy, stając to nie raz, nie jedną noc przed oskarżycielem, jak pan dawał radę?
Proszę ojca, więc mnie, jako już człowiekowie dojrzałemu, w 1939 roku miałem 25 lat, pierwszym takim zaskoczeniem samoistną organizacją partyzancką stworzyła młodzież szkolna w wieku 12-13 lat. Chłopcy i dziewczęta. 12-13-letnie dzieci. A ja byłem świadomym oficerem. To jak ja miałem postąpić? A Wilno nie było objęte konspiracją rządu londyńskiego. Wyjątkowo. Nie było objęte dlatego, że tu chodziło o Litwę, chodziło jeszcze o sesję polsko-litewską, żeby nie zaostrzać, ewentualnie, ale w Wilnie właśnie to pokolenie samorzutnie zaczęło organizować podziemie. I moim obowiązkiem oficera przecież było świętym przejąć kierownictwo nad tym. I 5 lat pracy konspiracyjnej stworzono najsilniejszy okręg wileńskiego okręgu AK, który 6 lipca 1944 roku wystawił do walki o Wilno, oswobodzenie Wilna, 14,5 tysiąca uzbrojonych żołnierzy. No później nastąpiło oczywiście to, co nastąpić musiało. Komunizm działał podstępnie, oszukańczo, z natury swojej ideologii inowierczej. Nas wszystkich oficerów już mieli na wykazie, bo przedtem była, przez kilka tygodni trwała bezpośrednia, bliska współpraca wojskowa, bo nie mogliśmy inaczej traktować Armii Czerwonej, chociaż byliśmy świadomi, że to nasi wrogowie odwieczni, ale skoro byli aliantami, Armia Krajowa była uznana już za armię aliancką, czyli współpracowaliśmy. A gdy nas aresztowano, również podstępnie, rzekomo na spotkanie z generałem Czernichowskim, a to było zwykle spotkanie z generałem NKWD, aresztowano do więzienia, rok tortur, wymuszanie. No i oczywiście wtedy Armia Krajowa stała się armią bandycką. I ponieważ 24 lipca 1944 roku tak zwany PKWN, ojciec wie kto to, podpisał z NKWD ugodę, w oparciu o którą 11 milionów mieszkańców, obywateli polskich zamieszkujących Kresy Wschodnie, oddano pod jurysdykcję sowiecką. I NKWD, Rosjanie, komuniści, zbrodniarze uważali nas za swoich obywateli. Przedstawili nam oskarżenie 58.1a, znaczy jeżeli byłeś w armii, to punkt 1a, jeżeli nie byłeś, a współpracowałeś, to 58.1b plus dodatkowe tam punkty szpiegostwo, nie szpiegostwo, to już tam do zależności od tego, co im brakowało, dopisywali torturami, jeżeli potrafili zmusić kogoś, a jak nie zmusili, to i tak napisali. Czyli co ja mogłem powiedzieć? Ja mówiłem swoje. Ja jestem obywatelem polskim, jestem Polakiem, jestem polskim oficerem, walczyłem w polskiej armii, walczyłem o polskie rodzinne ziemie, a możecie mnie sądzić jako z równym powodzeniem, nie tylko jako obywatela Związku Sowieckiego, a lepiej jako obywatela, jako zdrajcy Chin na przykład. No wyrok co najmniej 15-20 lat, bo mniejszych wyroków nie dawali. Jakowcom dawali tak zwane KTR, czyli katorgi. To był najsurowszy wykaz, czyli ludzie przeznaczonych już do zagłady. I do zagłady niedemokratycznej, bo ja czasami to trochę z pewną przekorą mówię, że Hitler mordował w sposób demokratyczny. Dlaczego? Bo mówił wprost, jesteś wrogiem, spalę ciebie w piecu albo zastrzelę. Natomiast Stalin mówił, ja was oswobadzam, obejmował, a nóż wsadzał w plecy. I nie natychmiast, tylko uśmiercał na raty. To znaczy, kto ile wytrzymał, rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć, w ciężkiej pracy górniczej, kilometr pod ziemią, w arktycznym klimacie, tak jak Wanda Wasilewska powiedziała, pupilka Stalina, która za zasługi komunistyczne została przez Stalina mianowana pułkownikiem. Wyszła za mąż za bodajże ze Siergiejczuka, jeżeli moja sklerotyczna głowa pamięta, to był NKWD-sta, pisarz ukraiński. Powiedziała tak, ich, to znaczy AK-owców, rozstrzeliwać nie nada. Ojciec rozumie?
Все понимаю.
То ясно, и все понимаю. Bardzo ładnie, prawidłowo to ojciec powiedział. Ja myślę, że słuchacze też to rozumieją. Ich rozstrzeliwać nie nada. Oni sami tam dojdą. To znaczy, oni sami siebie tam doprowadzą przez ten trud, głód i terror do takiego stanu, że sami podechną. Także tu bohaterstwa nie było. Nie było. Człowiek pozostał, no mógł wybierać. Miałem profesora Jędrychowskiego, wykładał mnie na drugim roku, skończył 7 lat w tym samym gimnazjum, co ja był, tylko skończył na tyle wcześniej gimnazjum, że ja i Uniwersytet Stefana Batorego, że jak ja byłem na drugim roku prawa, to on mi już w stopniu doktora wykładał ekonomię polityczną. I on właśnie 17 września 1939 roku, kiedy trwał jeszcze front, kiedy polska armia walczyła, to już tam w Lwowie ta grupa plus mniejszość narodowa różna wydawała almanach literacki, Czerwony Sztandar, gazetę codzienną, w której szkalowano Polaków, a gdy Niemcy uderzyli na Rosję 21 czerwca 1941 roku, to uciekli razem z Armią Czerwoną pod skrzydełka Stalina. Tam doczekali się 1944 roku, desantem upanowali Polskę i przez do dnia dzisiejszego właściwie w pewnej mutacji narodowo-ideowej właściwie znęcają się nad Polską. Także moja zasługa, no jaka? No, mogłem uniknąć tego więzienia, lagrów i tak dalej, no ale to była zdrada. Bo tu w Solidarności są tacy bohaterzy, którzy mówią, oni nie zdradzili. Oni podpisali tylko tam 6 czy 7 lojalek. To ja tylko pytam, czy w tych lojalkach przyrzekali odmawiać różaniec? Czy może donosić na Polaków, na innych, pomagać NKWD, różańskim, nieróżańskim i tak dalej, Bierutowi? Co przyrzekali? I dzisiaj właśnie ta różnica, Polacy jakoś nie protestują. Właściwie no, to bez znaczenia. No podpisali lojalkę, bo musiał, bo wszyscy podpisywali. Znaczy Świetlikowski i miliony takich, te 2,5 miliona wywiezionych z Kresów Wschodnich i 1,5 miliona wywiezionych do obozów koncentracyjnych niemieckich jako jeńcy, później na roboty rozmaite, do fabryk zbrojeniowych, to są wszystko, którzy podpisywali lojalki. Jest taka różnica.
A to chyba pomyłka.
A zasługa żadna.
To chyba pomyłka, bo nikt nie podpisał. Pan nie podpisał lojalki.
No właśnie.
No to przecież.
Ja nie podpisywałem, dlatego znalazłem się w lagrach. Ale ci inni byli w Solidarności. Nawet byli prezydentami. Byli ministrami. Są posłami. I nie dopuszczają do lustracji dzisiaj. Bo bardzo dbają o to, żeby, broń Boże, nie posądzić kogoś niewinnie. Nie żałowali, do dziś nie żałują tych 4 milionów ofiar, które padły właśnie w rezultacie tego reżimu i tego nie dokonali. W rezultacie tych, którzy jak człowiek walczył o Polskę, wojnę, dwa więzienia, prawda? Zostawił na Kresach Wschodnich dom, rodzinę, zdjęty z ulicy, aresztowany. Wrócił po 17 latach, żeby się dowiedzieć od Gomułki, że jest zaplutym Karlem reakcji. I prawnikiem być nie może. To mam ginąć, ale Akowiec, ojcze...
Siła ducha nie pozwoliła.
Ducha nie gaście.
Tak.
I ja nie obrażę najświętszego z najświętszych, który odszedł do Pana. Jana Pawła II Wielkiego, który wybrany na papieża przy pierwszej wizycie upadł na kolana i usalował polską ziemię. To Paweł I. Paweł I w 1 stycznia 1957 roku, kiedy w Białej Podlasce wylądował w katorżańskim ubraniu, to pierwsza rzecz, padł na kolana i usalował polską ziemię. Ojciec Święty się nie obrazi, że to dzisiaj wyznałem. A dla mnie to jest człowiek cudo.
Panie Pawle, podziwiam tę siłę ducha, to co wszystko pozwoliło wytrwać, przetrwać.
No i nie dokończyłem. Czyli co robić? No mam umierać, mam dopiero 42 lata.
A teraz pan powie, mam dopiero 92 lata.
Mam dopiero 42 lata, jestem w kochanej ojczyźnie, masę przyjaciół, bo jeszcze przecież sporo ludzi było tutaj z tej drugiej Rzeczypospolitej, prawda? Miałem tych rówieśników jeszcze. Nie wszystkich wykończyli. Czyli jedyną rzeczą, a tam 12 lat, 50 klimat arktyczny, 40-50 stopni mrozu, w promieniu 200 kilometrów we wszystkie strony, na północ ocean lodowaty, żadnego lasu, żadnego drzewa, zielonego liścia, żadnej dziewczyny, wszystko więźniowie, 100-tysięczna Wórkuta, lagry, górnictwo, czyli to górnictwo traktowałem już wtedy. No liczyliśmy na to, wojna, nie wojna, naród się upomni, ale czas leciał nieubłaganie. 12 lat ja mogłem skończyć 3 fakultety górnicze. I ja tam kończyłem te fakultety w myślach, w swojej wiedzy, którą zdobywałem rękami. Będąc górnikiem, elektrykiem, mechanikiem, lichowiekiem tam, ratując swoje życie, bo inaczej to łopata 40 na 60, 11 ton dziennie musisz dać, leżąc, klęcząc czy stojąc, zależy od grubości pokładu węgla, na głębokości kilometra, w temperaturze też minusowej, bo klimat arktyczny, prawda, no to co mi pozostaje? Górnictwo. To pierwsza rzecz, nie spotkanie z rodziną. Ojca straciłem, będąc na froncie. Matula ukochana w 3 lata po moim aresztowaniu to odmawiała tylko różaniec i zaliwała się łzami po najmłodszym z 3 synów i 2 córek. Byli jeszcze 2 bracia, 2 siostry. To najpierw pojechałem na Śląsk, załatwiłem sobie pracę, żeby nie usiąść na garb rodziny, tylko samemu zarobić na chleb. Dostałem miesięczny urlop, zapłacony z góry, z kopalni, bo wtedy tak jakoś podeszli do tych repatriantów, tak zwanych zaplutych Karlów reakcji. No i od razu pomyślałem przecież o studiach, bo bez dyplomu, bez świadectwa polskiego w górnictwie w ogóle nie miałem nic do roboty. A jak zdałem egzaminy, zdobyłem dyplom inżyniera górnika eksploatacji, no to wtedy miałem karierę otwartą z tym, że jako bezpartyjny, prawda, mogłem dojść tylko do głównego inżyniera inwestycji, eksploatacji, ale nie mogłem być dyrektorem. Tylko tyle. A mnie to wystarczyło. I tak 38 lat przepracowałem w górnictwie.
Panie Pawle, jeszcze zanim pozwolimy telewidzom na pytania, na dopowiedzenia, coś, co dręczy we mnie i takie mam pytanie. Dotyczy ono w pańskie wspomnienia, zastanawianie się w więzieniu. Jak tam Polska, jak tam Armia Krajowa, jak tam losy naszej ojczyzny. Potem no, na gułagu to było niemożliwe, żeby cokolwiek wiedzieć. Pan walczył o Polskę. Wraca do Polski w 57 roku, tak?
1 stycznia.
1 stycznia 57 roku. I wtedy jak pan odbierał to wszystko, co mówiono na temat II wojny światowej, na temat chociażby Armii Krajowej, tego, co dla pana było przez te długie lata od 40 na pewno pierwszego, czy 39 nawet, od momentu aresztowania, czyli to był 44 rok, do 57, to jest 13 lat.
Proszę Ojca, każdy więzień w lagrze myśli tylko, jeżeli codziennie, na jego oczach. 3200-osobowej załogi codziennie wynoszą za druty nagie ciała, 2, 3, bywało 9, żebra już wystające ze skóry. I na bramie wyjściowej, 2 strażników, bo stali we dwóch, musiało, taka zasada NKWD. Jeszcze tego nieboszczyka przebijał takim stalowym szpikulcem serce. A może udaje zmarłego. A z tego lagru zagłady nikt nie ma prawa wyjść żywy, żeby, broń Boże, świat, do którego on dotrze, dowie się o tym, że w Związku Sowieckim są lagry. Bo przecież dopóki Solżenicyn nie napisał swojej książki Gulag, to w Związku Sowieckim 250 milionów ludzi, ojciec nie uwierzy w to i z trudem będzie da wiarę temu, co ja mówię, nie wiedzieli, że są lagry. W jaki sposób? Dlatego, że każdy taka Wurkuta, Irkutsk, Kolyma, Inta, Karaganda i tak dalej, tysiące takich miejsc odosobnienia na milionowej przestrzeni kilometrowej w arktycznym klimacie, bez dostępu, bez dróg, gdzie każdy człowiek, jeżeli przyjedzie koleją, to musi bilet dostaje od NKWD, a jeżeli stamtąd wyjedzie na dzień, dwa, trzy, to musi podpisać, że słowa nie piśnie, co tam się dzieje, bo jeżeli powie, to dostaje 20 lat i będzie razem w lagrze, to ludzie nie widzieli i to jest sztuka wielka. Utrzymać w narodzie. To o czym człowiek tam myśli? Tam człowiek myśli tylko o tym, żeby mnie jutro nie wynieśli razem z tymi 2, 3. Mogiły nie wykopią, bo przez 12 miesięcy w roku ziemia na głębokość 2 metrów zamarznięta na beton. Na skalę. Czyli tylko odgrzebią mech, trupa położą, mchem przysypią, na wierzchu trochę śniegu. A za dzień, 2, 3 pojawią się sępy, lisy polarne i pozostaną tylko piszczele. I to jest wszystko. I człowiek był tego świadomy. I człowiek bał się, Boże, przecież mnie to może spotkać. Ja muszę jakiś kurs skończyć, zamienić tą łopatę 40 na 60 i zamiast 11 ton będę śruby zakręcał. Będę coś z tym majstrował z bezpiecznikiem, silnikiem. Już praca lżejsza, ten sam glut, ten sam terror, ale mniej energii straconej. I byli genialni profesorowie, genialni ludzie. 100 razy zdolniejsi ode mnie, tylko mniej uzdolnieni wszechstronnie. Nie potrafili dostosować się do tych warunków, wytrzymywali miesiąc, 2, 3, po roku, po 2, szli pod mech. Czyli no, za Polską stali człowiek tęsknił. No jak, ten naród, który nas nazywał awangardą, gdy chodziłem w korporantce i tak dalej, że patrzcie, oto, no jestem na uniwersytecie, jestem w korporantce, patrzcie, jakie ważne jestem. Ta ambicja zdrowa, Zdrowa ambicja. Odrobinę tej ambicji ludzkiej, ludzkiej, bez zazdrości. Zdobyć jakąś wiedzę, żeby zasługiwać na to przed bliską, kochaną dziewczyną, matką. A jak wróciłem, jak wsiadłem do pociągu i uzyskałem zezwolenie z Workuty i siedziałem w pociągu i pociąg ruszył, to ja pierwsze odczucie, że jestem dezerterem.
Że się zostawia tych swoich
bardzo
tam.
Bardzo przeżywałem, bo pozostawiałem wielu Polaków, których jeszcze może zwolnią jutro, może pojutrze, a może nie zwolnią. A ja uradowany, bo mam ten bilet. I tylko jedna myśl, jedna. Jak najszybciej przekroczyć granicę sowiecką, bo dopóki nie przekroczyłeś, to jeszcze nic nie wiadomo. Bo tam prezydenta mogą jutro aresztować i rozstrzelać. Tak jak oskarżyli list Chruszczowa, oskarżył Stalina o zdradę. Oskarżyli Berię w 1953 roku. I jak ich oskarżyli, to myśmy wtedy byli bohaterami w tym sensie, żeśmy się odważyli po 9 latach katorgi. Baliśmy się. Normalnym ludzkim strachem, przyjęcie, bo każda odmowa to jest rozstrzelanie bez sądu, bez niczego na miejscu. Rozebrane do naga, położone na śniegu i przez 2 tygodnie leżałeś przy bramie wyjściowej, żeby ludzie idący do pracy, prowadzenie do pracy i z pracy wiedzieli, co ciebie czeka, jeżeli nie posłuchasz. To byłem szczęśliwy. To, że zostałem ktoś zdrajca, że zdrajca nazwał mnie zaplutym Karlem reakcji, to ja czułem wewnętrzną satysfakcję. Bo nawet pracując na kopalni, w kopalni, załoga, zarówno na Śląsku, jak i później 15 lat w Koninie, czuli respekt do AK-owców, sympatię wytworzyli, jeżeli przychodzili na skargę, to nie do tych inżynierów, którzy byli w partii, tylko przychodzili do mnie ze skargą, bo to, na ile mogłem, pomagałem. I w 1975 roku, kiedy przedłożyłem mu 5 lat swoją pracę w górnictwie, bo wtedy Zagierka mówiono, że węgiel to jest czarne złoto. To jest 200 milionów ton idzie na eksport. Przychodzą dolary. Podtrzymują polską gospodarkę. Czyli ja wspomagam naród tą drogą. Pracując, oddając całą swoją wiedzę. I tutaj też ambicja działa. A dlaczego ja mam być gorsza, a nie najlepszym inżynierem? Zwykła, ludzka, tak jak w sporcie, prawda, byłem reprezentantem Polski w siatkę, w kosza, ludzkie, tak samo i tutaj, w tej pracy się po prostu wyżywałem, znajdowałem wielką satysfakcję moralną.
Dziękuję. Przypomnijmy telewidzom numery telefonów. 056 657 0011 to Polska Północna, 657 0012 to Polska Południowa, 657 0013 lub 0014 to telefony dla słuchających nas za granicą, kierunkowy do Polski 0048 56. Przypomnę, że naszym gościem jest Paweł Świetlikowski, którego nie wiem jak przedstawić. Profesora żywej historii, AK-owca, żołnierza, oficera, sportowca, reprezentanta Polski w piłce siatkowej, w koszykowej, cenionego inżyniera górnictwa, ale przede wszystkim człowieka o mocnej sile ducha, która się nigdy nie zachwiała. Zanim ktoś się do nas dotelefonuje, panie Pawle, zaskakującym dla mnie było w pańskiej książce przeczytane, przepraszam, że się tak odwołuję, ale Nie będziemy rozmawiać o książce kogoś innego, jeżeli mam świadka i żywego autora książki, którą przeczytałem. Pamiętam, jak kiedyś czytałem Akwarium, taką książkę mówiącą o tym, jak działa GRU, jak działa KGB, NKWD również. I teraz w pańskiej książce zauważyłem zupełne podobieństwo działającego systemu, o czym pan mówi przy rozważaniach z więzienia, wiedząc, że cóż ten strażnik mógł, jak on wracał do domu, jak on się czuł, wiedział, że służy systemowi. Jeżeli on czegoś nie wykonał, to jego zniszczono.
Jak brał dziecko na kolana.
Ale z drugiej strony on miał tę samą świadomość. Ja nie upilnuję go, ja stracę życie. Co moja rodzina? Jeżeli ci śledczy nie wyciągną informacji, które im potrzebne są i które mają na pewno pod jakimś przykazem i prawem z góry, to też zginą. Kilka słów, jak działało NKWD.
W swojej aktualnej książce mam oddzielny rozdział, z którym chcę się podzielić właśnie z rodakami, z kochanymi, co to jest komunizm. Dlatego, że Polacy, pomimo tych 60 lat, licząc te 16 ostatnich, bo to też jest odmiana komunizmu, tylko zamiast terroru fizycznego, zamiast terroru lagierniczego jest przymus, terror ekonomiczny i moralny. Komunizm mógł się tak jak widzimy, ponieważ to jest jako doktryna i ekonomiczna, i polityczna, to życie dokazało, że to jest utopia. Bo to niemożliwością jest, ażeby wszyscy ludzie byli absolutnie jednakowi. Są ludzie zdolni i mniej zdolni. Są ludzie zaradni, którzy mogą być krawcem, szewcem, inżynierem i jeszcze kim tam jeszcze, prawda? A są ludzie, którzy potrafią być genialnym tylko astronomem.
Przerwiemy w tym momencie, odbierzemy telefon, dobrze? Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam gości, ojca i pana. Szczęść Panu Boże. Takich wzorców moralnych, historycznych jak pan, tylko trzeba nogi i ręce całować. Ja jestem córką Sybiraków. Mój tata z domu Litwin, a mama Koszalska. Mój dziadek, mojego dziadka nie widziałam i nie znałam, bo za mnie wywozili ich na Syberię. To dziadka NKWD zabrało i gdzieś po prostu straciło. Dziadek mój był gajowym przed wojną, pochodził z Kresów Wschodnich, od Tarnopola, Buca, Kwitowa. Moja mama z Rochowicza. To, co pan wszystko tu dzisiaj powiedział, tylko usiąść i płakać. Szkoda, że polskiej nie uczyli się młodzi ludzie takiej prawdziwej historii. Może dzisiaj w naszej ojczyźnie by było inaczej. Ja walczyłam o polski cukier. Ja będę mówić krótko, bo jestem bardzo głęboko wzruszona. Pan tu bardzo dużo wszystko powiedział, nic dodać, nic ująć. Trzeba by nam takich lekcji historii choćby codziennie. Bóg zapłać z Radio Maryja, za telewizję Trwam, Bóg zapłać ojcom redemptorystom. Ja chcę powiedzieć, że mój tata już nie żyje, 15 lat leżał w łóżku, był chory. Moja mama jest po drugim wylewie, mieszka w gminie Roztoka, wieś Borów. Serdecznie ją, jak można, trochę pozdrawiam. Chcę powiedzieć, że bardzo jestem wzruszona pańską wypowiedzią, żeby Pan Bóg dał takich ludzi nam u władzy w Polsce, może by dzisiaj się szybko to wszystko zmieniło. Trzeba się modlić, żeby tacy ludzie albo bądź dzieci takich ludzi jak Pan historycznych, dobrych, uczciwych ludzi dzisiaj wzięli ster swoje ręce i zaczęli rządzić Polską. Tak po Bożemu, po polsku, po katolicku. Jeszcze raz pozdrawiam, szczęść Boże, przepraszam bardzo, bo nie mogę mówić, bo jestem bardzo pańskimi wypowiedziami zwrócona. Dziękuję panu, bardzo życzę panu jeszcze raz 100 lat, dużo zdrowia, szczęścia i wesołych świąt wszystkim Sybirakom i takim panom jak pan, pańskiej rodzinie i Polsce, żeby się nasza ojczyzna doczekała prawdziwości, uczciwości i z tej prawdziwej Rzeczypospolitej Solidarnej, o której się teraz tak dużo mówi, a oby nie było, tak jak pan mówi, żeby Kościół został odsunięty na margines. Mam nadzieję, że Pan Jezus miłosierny, Matka Boża nie pozwoli, że ten Kościół zawsze bronił Polaków i był naszą ostoją. Właściwie Kościół to, jakby nie Kościół, to może właśnie by ten naród nie przetrwał. Szczęść Boże, wesołych świąt i dużo zdrowia życzę dla ojca Rydzyka. Ojcze Rydzyku, nie bój się, my za tobą jak za murem. Dziękuję ci bardzo, ojcze Rydzyku, i wszystkim ojcom za te Radio Maryja i za telewizję Pan, bo byśmy dzisiaj nie mogli oglądać i słuchać tej prawdziwości, tej historii. Dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać, Panie Ino, dziękujemy. Proszę bardzo.
Droga Kresowianko, ja każde słowo pochlebne dla każdego człowieka słabego, a ja jestem jako człowiek również mam tę słabość i słucham z przyjemnością te pochwały, ale to stawia mnie jednocześnie w takim trochę przykrym położeniu, dlatego że ja sam osobiście nie uważam siebie za żadnego bohatera, dlatego że takimi byli wszyscy kresowiacy. Takimi było te 6 milionów, całe społeczeństwo, można tak nawet powiedzieć, II Rzeczypospolitej. Tak wychowano, to było takie normalne. Jak mówiono, Polak, katolik, no to przecież nikt się temu nie dziwił, bo przecież Polak nie mógł być nie katolikiem. I dlatego raczej to, że ja dzisiaj włożyłem ten mundur, że mam tu i virtuti militari najwyższej i 20 innych i tak dalej, To są wszystko świadectwa mego pokolenia. Pani również ma w tym jakiś udział. Ja tylko jestem na tyle, że ta opatrzność Boża w stosunku do mnie była bardziej łaskawa, bo przecież ci najbardziej wartościowi, ci najodważniejsi ginęli w pierwszym dniu wojny we wrześniu, a ja 33 dni przebyłem na froncie. Dotarłem do tego pociągu katyńskiego, czyli no chyba nie byłem taki odważny. Być może nie zawsze byłem w pierwszym szeregu i to tak proszę ujmować i raczej no, będzie mnie bardzo niezmiernie miło, jeżeli te moje wywody raczej państwo przyjmą jako zobowiązanie w stosunku do młodego pokolenia, które nie jest winne, że zostało wychowane w kłamliwej historii. I teraz, żeby to odklamać, to nawet nie są w stanie profesorowie historii. Bo jeżeli profesor historii, a są tacy, urodził się w 40 roku, to znaczy nie widział wojny, nie wie, co to jest masoneria, nie wie wiele rzeczy innych, to jak on może być, jakim on może być historykiem? I komuniści rozumieli to w sposób zbrodniczy, że przede wszystkim zmienili nam historię. I w tej kłamliwej historii ja przyszykowałem na dzisiaj o tych 5-6 stron w skrócie, to jest 1500 lat historii. Niestety nie mogę tego wykorzystać z wielu względów. I ja myślę, że państwo się domyślacie, dlatego że nasze kochane radio dla mnie to jest moja ostatnia życiowa misja. Dla mnie to jest testament. Kościół bez kościoła, no co ja bym znaczył, prawda, gdyby przy mnie nie siedział tutaj ojciec w Radio Maryja. To by też powiedzieli, no zjawił się tam jakiś cwaniak, prawda, oklamuje, bo chce trafić do Sejmu. Bo tak się dzieje.
Panie Pawle, opatrzność Boża sprawiła, że Pan jest z pokolenia bohaterów i jest po to, żeby świadczyć. I tu naprawdę, ja wiem, że zapewne w Pańskim pokoleniu każda pochwała znaczyła jeszcze większą pracę, większe zobowiązanie. I może tak przyjmijmy te wszystkie pochwały. Jeżeli chwalą, to po to, żeby jeszcze bardziej świadczyć. A mamy kolejny telefon, który przyjmujemy. Halo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam ojca Benedykta. Kłania się Leopold Tomaszewicz z Florydy. Serdecznie pozdrawiam. Bogu niech będą dzięki, że mogłem usłyszeć taką osobowość, jak jest właśnie pan Paweł Świetlikowski z Wileńszczyzny. Właśnie moi rodzice też pochodzą z Wileńszczyzny, niedaleko Nowej Wilejki. Nazywała się ta posiadłość Dobrze i Tak. I tam właśnie podczas, no właśnie tatuś opowiadał, gdzie przechowywani byli partyzanci od pana Łopaszki. U tatusia właśnie tam na noce przychodzili, gdzie jedli u tatusia. Tatuś już odszedł z tego świata. Siostry się urodziły właśnie na Wileńszczyźnie, ja na Mazurach. Przyjąłem wszystkie sakramenta w Świętej Lipce i pamiętam, jak w końcu 50. lat umarła babusia, która nas nie widziała, ostatnia babusia. Mama nie mogła nawet pojechać na pogrzeb, bo za gumówki powiedziano, że takich tam nie potrzeba. Także kochany panie Pawle, dziękuję bardzo za to świadectwo, bo tatuś troszeczkę opowiadał, może nie tyle, co pan teraz. Może to były jakieś takie inne czasy, może się bał, nie wiem. W każdym razie dziękuję za wszystko. Bogu niech będą dzięki, że jeszcze pan żyje i życzę panu 200-300 lat, żeby pan żył i przekazywał następnym pokoleniom to, co pan dzisiaj przekazał. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Szczęść Boże.
Panie Pawle, w poprzednim telefonie padło takie słowo wywózka na Sybir. Już wiemy, że Sybir to jest jakaś kraina geograficzna. Wiemy, że w Polsce Sybir się kojarzy z wywózką Polaków, ale doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że ta wywózka miała różne oblicza. Może kilka słów naprawdę o tym, czym był Sybir dla takich jak pan. Pan już troszeczkę powiedział o tym, że to były zupełnie inne warunki, że tam nie było dostępu nikogo, można było wyjść albo na ten bilet, albo po prostu wyjść i zejść tym samym z tego świata. Dla rozróżnienia, czy pan ma odznakę Sybiraka? Na pewno, ale przecież ona jakżeż bardzo różni się od wielu, wielu innych. Pan pojechał tam jako wróg.
Sądzony, tak.
Jako sądzony.
Jako zdrajca. Kontrrewolucja.
Chociaż, jak się pan tłumaczył przed oskarżycielem, żadnej rewolucji nie brałem udziału.
W Polsce nie było żadnej rewolucji.
W Polsce nie było żadnej rewolucji, tak. Więc...
No, rodzaje lagrów, więzień i tak dalej. Piszę częściowo o tym Solżenicyn, ale Solżenicyn dostał wyrok tylko 10 lat. Prawda? Więc grubsza, tam było 5 grup więźniów. Byli więźniowie, którzy dostawali 2, 3, 4, 5 lata. To byli tak zwani bytownicy za przestępstwa bytowe. Złodzieje wszelkiego rodzaju, jakieś tam bijatyki, a nawet zabójstwa. Byli tacy, co mieli 5 zabójstw, prawda? No to już tam dostawali wyroki większe. Ci, którzy mieli gdzieś 5, 7, 8, niżej 10 lat, ci nie trafiali do obozów, ci mieszkali w barakach, byli pilnowani przez strażników, wyprowadzani pod bagnetem do pracy, cała grupa przez dwóch strażników tylko, i ci nie byli w klimacie arktycznym, tylko raczej w przy wyrębie lasów. Czyli możliwość ucieczki u nich była, bo reżim był mniejszy, bo jeden tam dwóch strażników nie mogło upilnować 50 przecież z tych więźniów rozproszonych na jakiejś tam powierzchni w lesie. Natomiast ci ponad 10 lat do 20 lat ZK, tak zwany ZK, zakluczony, ZK, zakluczony, ci byli w obozach, zadrutowanych,
zamknięty.
Mieszkali w barakach i tak dalej, i tak dalej. To była druga grupa. Trzecia grupa to byli katorżanie, ale nie politycznie. Ci znowuż byli w lagrach, druty kolczaste, trzy rzędy, 10 metrów jeden od drugiego, 10 metrów. Dlaczego trzy rzędy? Środkowy rząd drutów kolczastych w wysokości tam do 4 jakichś metrów i w odległości 10 metrów w jedną stronę do obozu, 10 metrów, drut kolczasty gdzieś tam 2,5 metra. I tak samo od zony przeciwnej również. Do tego wewnętrznego ogrodzenia nie miał prawa zbliżyć się na odległość 10 metrów więzień. Jeżeli podchodził, to ze średniego rzędu ogrodzenia co 50 metrów wieżyczka ze strażnikiem, ten oddawał strzał bez uprzedzenia i zabijał. Nie miałeś prawa podchodzić do drutu, bo jak gdybyś chciał uciekać. Natomiast to trzecie ogrodzenie od pola, to znowuż dla tych, którzy mieszkali za drutami. Nie byli więźniami, a byli na przykład tak zwani na zsyłce. Wysłane na zsyłkę. To byli również ludzie z różnych względów podejrzani, według nich politycznie, ale za swoją pracę dostawali pieniądze, mieszkali w barakach, w baraku nawet mogli z miejscowego radia korzystać, moskiewskiego i tak dalej. I przy pomocy właśnie tych ludzi, my jako AK-owcy utrzymywaliśmy kontakt z Polską przez nich. Czyli to były, no teraz i teraz w zależności od klimatu, no trzy okręgi były najgorsze. To była Kalyma, Wórkuta i Karaganda. Bo tam przez 10 miesięcy mróz dochodził, jak jest 20 stopni Celsjusza na minus, to jest ciepło. A 40-50 teraz jak idzie burza śnieżna, tak z szybkością te 200 km na godzinę i niesie słup śniegu w wysokości kilometr, 2, 3, 5, kto to wie, prawda? Zasypie te baraki aż po komin. I wtedy zdarzały się w takich przypadkach tej burzy, kiedy ten strażnik nic nie widzi. No bo to idzie nawałnica śniegu. Wtedy znajdowali się straceńcy, więźniowie, którzy decydowali się na ucieczkę, która była niemożliwością. Ale ta ucieczka odbywała się dlaczego? Pracując na kopalni, dostawał tam przemysł jakoś do obozu stalowe nożyce. W okresie niewidocznej zadymki dochodził do drutu, przecinał druty, wychodził na zewnątrz lagru, ale nie wiedział, w jaką stronę iść. 200 kilometrów we wszystkie strony,
nie ma
śniegu 2 metry, bez jedzenia, gdzie spać i tak. I bywało czasami, że wśród takiej, a wichura taka, że przewracała człowieka, że po dwóch, a jak bywały takie dni, że ta purga tak zwana trwała 3 doby bez przerwy, to po 3 dniach okazało się, że on znalazł się również przy drutach, tylko z drugiej strony obozu. czego nie był świadom. Był taki jeden przypadek, że brygada 500 osób prowadzona przez pluton 50 strażników z psami na smyczach z automatami do kopalni była prosta droga. Zboczyła 100 metrów i nie trafiła do bramy lagru, kopalni, też ugrodzonej drutami. No i znaleźli dopiero wtedy, kiedy burza ustała. No ale to były już zmarzlaki. I w takich przypadkach strażnicy, którzy decydowali się, jeżeli więzień decydował się na taką ucieczkę, mówili, no ten już swobodny, ten już jest na wolności.
To znaczy, że już na pewno nie żyje, nie przeżyje, to nie
uzyskał wolność.
Uzyskał wolność.
I właściwie chyba z taką myślą tylko uciekał, bo to było bez sensu.
Ostatnie pytanie, bardzo, bardzo takie osobiste. Jeżeli by się znalazł w tym, w chwili obecnej, nikt nie wie, jaka jest historia, nikt nie wie, co nas czeka jutro. Młody człowiek w pańskiej sytuacji, co powinien robić, żeby nie stracić siły ducha? Może pan powie ze swojego przykładu, o czym myśleć? Jak sobie radzić? Jak utrzymać hart? Jak utrzymać wierność Panu Bogu, Ojczyźnie, samemu sobie? Bo o tym żeśmy nie mówili. Mówiliśmy, że wierny Panu Bogu, wierny Ojczyźnie, ale jeszcze wierny samemu sobie. Jeżeli można, Panie Pawle.
Proszę Ojca, Ojciec zadał pytanie jedno z najtrudniejszych. Ja nie wiem, czy na to pytanie odpowie mój przywilebny, kochany profesor Wolniewicz, filozof. No przede wszystkim pozostać uczciwym człowiekiem bez względu na nic. Bo są dwie rzeczy w życiu, gdzie kompromis, to co teraz wielu ludzi, posłów i tak dalej, senatorów i wielu ludzi twierdzi, radzi, właśnie tolerancja, kompromis, pogodzenie i tak dalej. Dwie są kategorie wartości, pojęć, gdzie to jest niemożliwe. To jest ideologia i wiara ojców. Każda odchyłka w sensie wiary i ideologii jest wypaczeniem. I to jest początek drogi donikąd. Bo jeżeli ja się zdobędę na ten drobny szczegół i będę za to jeszcze wynagrodzony, uniknę tych trudności niesamowitych, które ja ciągle przeżywam, to dlaczego ja mam to dobro nie poszerzać? We mnie przełamano mój duch oporu. Ja umrę, ale pozostanę sobą. I chyba tylko na tyle mogę się wymądrzać.
Dziękuję za te słowa. Wierność, żeby nie zdradzić, żeby zostać...
Wierny zasadom chrześcijańsko-narodowym. Ale w pojęciu nie, jak mówią, bo klerykal, bo to jest wypaczenie. Bo klerykal, prawdziwy klerykal, to szanuje każdego człowieka, każdą wiarę i tego niewierzącego w pojęciu. Tylko oni tak tłumaczą dla wytłumaczenia swoich zbrodni, swojej słabości, swojego złodziejstwa. Tak ludzie tłumaczą, wykorzystując oglupienie społeczeństwa przez mylne wychowanie.
Część tej audycji, spotkania z Panem, dobiega końca. Wszystkim telewidzom dziękujemy, wszystkich telewidzów pozdrawiamy. Życzymy, aby nas wszystkich na nowo zapalił się duch wierności. Wierności Panu Bogu, wierności Ojczyźnie, wierności samemu sobie, ideałom, które się wybrało. I żeby te ideały były jak najbardziej zgodne z tym, co Pan Bóg dał człowiekowi. Dziękuję za spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.